A w Nowym Jorku jest ambasador Polski przy ONZ, profesor Krzysztof Szczerski. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Kłaniam się z Nowego Jorku.
Panie profesorze, spytam na początek o stan zagrożenia w Nowym Jorku, bo rosyjska telewizja ostatnio straszyła wręcz alarmem, nie tyle alarmem, co wręcz atakiem rakietowym na Nowy Jork. Chodzi o takie super nowoczesne rakiety typu Sarmat, czy zwane też Szatanem. A Putin w tym programie, który brał udział, powiedział nawet wprost, że celem dla Rosji jest dzisiaj USA. Czy ktoś w Stanach, w Nowym Jorku się tym przejął, czy nie?
Nie, tutaj tego typu zagrożeń o nich się nie mówi. Prawda jest taka, że Nowy Jork sam sobie nie jest dzisiaj bezpiecznym miastem i to niestety nie ze względu na rosyjskie ataki, tylko na wewnętrzne niepokoje. Tutaj niedawno był taki indywidualny atak quasi terrorystyczny na jednej ze stacji metra i wiele osób było rannych od strzelaniny. Niestety to jest, pod tym względem jest bolączka Nowego Jorku, ale to nie wynika z ataku rosyjskiego, tylko raczej niestety z przestępczości powszechnej, która także w Nowym Jorku się niestety rozwija, mimo że chociażby nie jest, sam Nowy Jork nie pozwala nosić broni, ale broń jest w Ameryce powszechna i jest niestety powszechnie używana także w złych celach.
Przenieśmy się do Europy, bo to zagrożenie w Europie jest naprawdę realne. Już wiemy, że nie będzie zawieszenia broni na Ukrainie w czasie świąt Wielkiej Nocy, o co prosił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Putin nie uszanował takiej świętości, jakim są święta Wielkiej Nocy. Spytam, jaki jest sens spotkania Guterresa z Putinem planowanego na wtorek? Czy z takim człowiekiem, jakim jest Putin, w ogóle jest sens rozmawiać i spotykać się? O czym?
Rozumiem, że misja sekretarza generalnego wynika z mandatu, jaki otrzymał od całej organizacji, całego ONZ-u. Ona się do tego sprowadza, bo taka jest opinia większości zdecydowanych państw, która została wyrażona w rezolucji ONZ-u, że trzeba powstrzymać Putina od działań zbrojnych na Ukrainie. To jest jedyny sens tej wizyty, to jest przedstawienie Putinowi opinii świata, a ona brzmi jednoznacznie. Tę wojnę trzeba natychmiast przerwać. I sprawców, w tym także samego prezydenta Putina, osądzić.
Tylko jaka będzie sprawczość Antoniego Guterresa we wtorek w Moskwie, skoro prezydent Francji niejednokrotnie rozmawiał z Putinem, był za to często i krytykowany, i wyśmiewany przez wielu analityków i wielu polityków, że to jest zupełnie nieskuteczne. Papież Franciszek też powiedział, że nie odwiedzi Ukrainy, bo byłoby to bezsensowne, bo zaraz na drugi dzień po jego wyjeździe i tak nastąpiłaby dalsza część eskalacji wojny, więc może nie ma sensu rozmawiać z Putinem, który przez wielu jest uznawany dzisiaj za wojennego zbrodniarza.
Powiedziałem, nie ma dyskusji. To, co jeszcze mam do czynienia, to jest wojna, to jest agresja rosyjska, to jest napaść Rosji na sąsiednie państwo bez jakiejkolwiek uzasadnienia, więc oczywiście w tym względzie tutaj nie ma żadnych pola do dyskusji o rzeczywistości. Ta wojna musi być wygrana, Rosja musi ją przegrać. Niestety z tego, jak widać dzisiaj, tę wojnę da się wygrać i przegrać jedynie na polu walki. Dyplomacja jest tutaj narzędziem, które okazuje się przynajmniej do tej pory nieskutecznym. Niemniej jednak nigdy nie należy przestawać w wysiłkach także dyplomatycznych. Rozumiem, taka jest sens też tej wizyty. Tylko jak powiedziałem, to nie jest wizyta w imieniu jakiegokolwiek pojedynczego państwa, bo te uważam za bezsensowne. I ci, którzy dzisiaj jeżdżą do Moskwy bilateralnie, popełniają błąd. To jest wizyta w imieniu społeczności międzynarodowej, która swoją zdanie wyraziła. I Antonio Guterres ma mandat bardzo wąski, jeśli chodzi o rozmowy z Władimirem Putinem. Ten mandat wąski to jest realizacja rezolucji ONZ-u. Ona brzmi jednoznacznie. Rosja ma powstrzymać agresję, ma dopuścić do pomocy humanitarnej, ma umożliwić działanie agencji humanitarnych na terenie Ukrainy, a przede wszystkim przestać zatrzymać machinę wojenną. I to jest mandat, z jakim Antonio Guterres do Moskwy.
Przypomnę, gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. Panie profesorze, ONZ wczoraj wieczorem, czasu polskiego oczywiście, poinformował oficjalnie o ponad 5000 zamordowanych w czasie tej wojny cywilów. Jest też potwierdzenie masowych egzekucji mających, jak to czytamy w opinii, wysoki komisarz, znamiona zbrodni wojennej. To jest ponad 300 przykładów takich zbrodni masowych. Czy da się, zdaniem pana, dzisiaj realnie w jakimś momencie czasowym, najbliższym, postawić Władimira Putina przed Międzynarodowym Trybunałem i osądzić go właśnie za zbrodnie wojenne? Czy niektórzy wręcz mówią wprost, ludobójstwo?
Powiedzieć też jasno, że liczby, o których pan redaktor mówi, to są liczby na pewno bardzo zamierzone. To są te ofiary, które zostały zweryfikowane i są już udokumentowane. Ten bilans będzie oczywiście dużo bardziej tragiczniejszy, jak zaczniemy mieć możliwość realnego liczenia wszystkich ofiar tej wojny. Natomiast czy będzie możliwość osądzenia sprawców? To zależy od woli politycznej świata, od woli politycznej przywódców współczesnego świata. Oczywiście to jest konieczne, żeby uratować wiarygodność ONZ-u, żeby uratować wiarygodność społeczności międzynarodowej, żeby pokazać, że wciąż jeszcze żyjemy w świecie, w którym obowiązuje jakiekolwiek prawa, obowiązuje jakikolwiek porządek. Jeśli nam się nie uda osądzić zbrodni wojennych, nie uda nam się osądzić sprawców tej tragicznej i bezprecedensowej, jeśli chodzi o skalę tych zbrodni wojny, no to wtedy rzeczywiście społeczność międzynarodowa okaże się być po prostu bezradna. To będzie bardzo zły sygnał, więc takiego sygnału bezradności nie możemy wysłać, to jest nasz obowiązek, ale powiedziałem, on będzie zależał, jego realizacja, od woli politycznej. Ta wola polityczna musi być. Myślę, że ona będzie wynikiem wielkiego nacisku społecznego na sprawiedliwość w tej sprawie. Bo nie ukrywajmy, tak, przywódcy świata wielu krajów będą działać tak, jak sobie tego życzy ich opinia publiczna. Póki co opinia publiczna na szczęście jest tutaj bardzo jednoznaczna, domaga się zdecydowanej reakcji świata na tę wojnę.
Ukraina domaga się też bardziej zdecydowanej reakcji ze strony ONZ. Wczoraj ukraiński minister obrony narodowej powiedział, wręcz oskarżał ONZ o tolerowanie zbrodni i powiedział, że tę instytucję, jaką jest ONZ i OBWE poniekąd także, trzeba zastąpić zupełnie nowymi instytucjami, które będą sobie radziły w tym nowym, współczesnym świecie.
Ja wiem, i tutaj także na forum ONZ-u jest bardzo duży poziom frustracji, pewną niemożnością efektywnego działania samej organizacji wywołaną przez fakt wewnętrznej blokady tych instrumentów, jakie ma ONZ, przez to, że Rosja ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, więc na przykład nie ma możliwości ustanowienia mandatu dla sił pokojowych ONZ, bo ten mandat może tylko ustalić Rada Bezpieczeństwa, gdzie Rosja ma prawo weta. Więc to rzeczywiście, ta frustracja także jest obecna tutaj w Nowym Jorku. Ja nie będę bronił organizacji, nie jestem jej rzecznikiem. Natomiast chcę powiedzieć, że jednocześnie też nie jest tak, że ONZ jest tutaj bez rady, czy że ten ONZ tutaj nie ma żadnego znaczenia. Uważam, że ma. W kilku aspektach. Po pierwsze, to ONZ w tej sprawie podjął właśnie tam, gdzie nie ma już weta rosyjskiego, czyli na forum zgromadzenia ogólnego ONZ, gdzie każdy kraj ma jeden głos równy sobie, podjął tą bardzo ważne rezolucje dotyczące definicji politycznej tego, z czym mamy do czynienia, czyli właśnie, że mamy do czynienia z agresją. To jednak ONZ to nazwał agresją. Żadne inne forum nie ma takiej możliwości, żeby podjąć tego typu rezolucję. ONZ, my jako państwa członkowskie ONZ-u, zdecydowaną większością, 141 głosów, tak nazwaliśmy tę wojnę wbrew narracjom rosyjskim. Tak? Rosja okazała się być kompletnie wyizolowana, wparły ją tylko cztery pozostałe kraje, takie jak Korea Północna, Białoruś, Erytrea i Syria, więc takiego poziomu izolacji Rosji jeszcze nie było. Ta izolacja była pokazana dzięki temu, że jest ONZ, że było to głosowanie, była ta rezolucja. Po drugie, to na ONZ dzisiaj jest główną siłą humanitarną. Znowu, chciałbym, żeby to było szybciej, o to apelowałem na Radzie Bezpieczeństwa, sprawniej, bardziej efektywnie, żeby ten skala wysiłku ONZ-u, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, była tak bezprecedensowa, jak bezprecedensową jest ta skala na przykład uchodźców z Ukrainy. To można było zrobić więcej, szybciej. I ostatnia rzecz tylko powiem, to na forum ONZ Rosja jest wykluczona z kolejnych organów, z kolejnych ciał międzynarodowych. To właśnie tutaj odbywa się ten proces stopniowego wykluczania Rosji ze społeczności międzynarodowej za popełnione czyny na Ukrainie. To też jest możliwe tylko dlatego, że właśnie funkcjonuje ONZ.
Ukraińcy apelują też o większą pomoc i militarną, i humanitarną. Czy ją dostaną? O tym już w internecie. Ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski jest naszym gościem. Kłaniamy się słuchaczom w radiu, przenosimy się na rmf24.pl i tam więcej pytań, więcej odpowiedzi. Do usłyszenia. Panie ambasadorze, we wtorek apelował pan na forum ONZ o większą pomoc dla uchodźców z Ukrainy. No, to też była pomoc o apel i apel bardziej o pomoc dla Polski i Polaków. Jaki jest odzew w tej sprawie? Czy mamy już jakieś konkrety i jaką konkretną pomoc miał też pan na myśli?
Dzisiaj to, co jest problemem pomocy międzynarodowej, jeśli chodzi o kryzys uchodźczy z Ukrainą i wewnętrzny, ten, który dociera do Polski, bo pamiętajmy, że mamy 7 milionów osób wewnętrznych przesiedlonych w Ukrainie, czyli ci, którzy opuścili swoje miejsca, ale zostali zamieszkania, ale zostali na Ukrainie, więc 7 milionów wewnątrz Ukrainy, ponad 5 milionów, którzy opuścili państwo i wyemigrowali do innych krajów. Problemem jest to, że mamy do czynienia z największym kryzysem migracyjnym w ostatnim dziesięcioleciach. Jest większy niż problem emigracji w Syrii, Afganistanu czy Wenezueli, jeśli chodzi o skalę i szybkość jego narastania. Jednocześnie on odbywa się w miejscu, w którym ONZ do tej pory nie ma praktyki działania humanitarnego. ONZ nie my jako Polska nie poczuwaliśmy do tej pory obecności humanitarnej ONZ-u, więc tutaj trzeba wszystko odbudować od samego początku. ONZ po prostu nigdy w tej części świata nie działał, bo tutaj nigdy nie było tego typu kryzysu. I powiem wprost, to jak ONZ zabiera się do jego agencje do tej pomocy jest po prostu zbyt wolne, jak na skalę i wyzwania, jakie mamy do czynienia. I rzeczywiście o to apelujemy. Nie chodzi o to, żeby działać jakoś inaczej niż w innych częściach świata, tylko po prostu, żeby działać szybciej, sprawniej i, co ważne, przy wykorzystaniu możliwości, jakie ma sama Polska i sama Ukraina. To jest, my pokazujemy jako Polska, Polacy, ale też Polska jako polski rząd, że my jesteśmy w stanie dostarczać tej pomocy w sposób bardzo efektywny, tę pomoc. I w Polsce, i w transportach na Ukrainę. Więc ONZ zamiast budować swoją własną infrastrukturę tutaj na miejscu od zera, tak jak to robi w częściach świata, gdzie nie ma sprawnych, funkcjonujących państw, naszej części świata powinien oprzeć się na naszych własnych instrumentach pomocy. To jest coś, co jakby przed nami jeszcze, żeby tą koordynację dużo bardziej była ona efektywna.
To konkretnie dostaniemy taką pomoc, czy nie? Od kogo, kiedy i w jakim wymiarze?
Polska dostanie pomoc międzynarodową i ją zaczyna, i ją dostaje i będzie jej coraz więcej. Powiedziałem, ona jest zbyt słabo, jak na razie, zbyt wolno uruchamiana, ale jak zostanie uruchamiana, na pewno nadejdzie. To gwarantuje państwu, będzie pomoc ONZ-u i dla samych Ukraińców, ona już jest dzisiaj powoli dystrybuowana, ale także dla Polski. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy ten moment, w którym według mnie jest ona zbyt wolno dostarczana, zbyt wolno ten mechanizm zaczynają funkcjonować. Co innego jest Unią Europejską. Tutaj jestem, muszę powiedzieć, bardzo głęboko zadziwiony, żeby nie powiedzieć oburzony faktem, że Unia Europejska nie uruchomiła żadnych specjalnych nowych środków na potrzeby tego kryzysu uchodźczego. To jest problem taki, być może, że Polska, Polacy najpierw pomagają, a potem proszą o pieniądze. Potem proszą o pomoc, o wsparcie. Inne kraje często robią zupełnie odwrotnie. Najpierw krzyczą, że potrzebują pomocy i wsparcia, a potem dopiero zaczynają pomagać uchodźcom. My robimy odwrotnie i wszyscy uważają, że nie ma problemu, skoro Polska sobie radzi, no to w takim razie nie ma takich potrzeb. Potrzeby są. I to jest oczywiste.
A jak ocenia pan z perspektywy teraz troszeczkę innej, za oceanu, właśnie działalność Unii Europejskiej? Czy w tych kwestiach wojennych, pomocowych działa zbyt opieszale, czy w sam raz?
Nie, przede wszystkim powinna Unia Europejska dać możliwość i pomóc finansowo i organizacyjnie krajom, które dzisiaj zmagają się z tym kryzysem uchodźczym, które wzięły na siebie ogromny ciężar fali uchodźców. Powtarzam, uchodźcy, którzy dotarli do Polski, Słowacji, na Węgry czy do Rumunii, Mołdawii, to jest znacznie więcej osób i w znacznie szybszym tempie, niż kiedykolwiek dotyczyło to południa Europy. I pamiętajmy, jaka była reakcja Europy na kryzys migracyjny na południu. Wielkie środki, duża mobilizacja, łącznie z tymi pomysłami nieszczęsnymi przymusowej relokacji. Tutaj mamy większą skalę uchodźców, szybciej przybywających do krajów także w flanki, tym razem wschodniej, a nie południowej Unii Europejskiej. I reakcja Brukseli jest zasadniczo inna. I ona nie powinna być taka, jaka jest. Powinna być taka, jaka była wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o problemie uchodźców na południu. To znaczy wielką mobilizację środków i sił europejskich do tego, żeby kraje członkowskie Unii poradziły sobie z tym kryzysem.
A w innych kwestiach, bo mamy też przygotowany szósty pakiet sankcji, to też chyba jest tempo, w sumie jak na 2 miesiące, całkiem spore, jak ma to ocenia.
Sankcje, tak. To jest bardzo ważny element decyzji europejskiej, tych dotyczących relacji z samą Rosją. Chciałbym, żeby te sankcje były konsekwentnie realizowane, żeby rzeczywiście nikt nie zabiegał o to, żeby spod tych sankcji wyłączyć i swoje interesy. One rzeczywiście muszą być szansami powszechnymi. Europa takie sankcje powinna wprowadzać. Niepokoją mnie takie wizyty, jak wizyta kanclerza Austrii w Moskwie podczas trwania wojny, bo bo jak powiedziałem, te wizyty w Moskwie mogły być wyłącznie z ramienia jakiejś większej organizacji z jasnym mandatem. Pojedyncze wizyty pojedynczych polityków nie mają większego sensu poza bilateralnym, poza dwustronnym austriacko-rosyjskim. Nie jest to chyba najlepszy czas na to, żeby jakikolwiek kraj Unii Europejskiej akurat dzisiaj tego typu dwustronne rozmowy z Moskwy prowadził. To uważam, że był błąd. Natomiast ważne jest też to, co pokazujemy naszą polityką, że to, co mówiliśmy przy kryzysie uchodźczym z południa, południa Europy, że nie powinno być przymusowej relokacji, że każdy powinien wybrać miejsce, do którego chce trafić w Europie, okazało być prawdziwe, dlatego że owszem, ci emigranci, czy migranci z południa nie wybrali się do Polski, ale z kolei migranci i uchodźcy realni, wojenni z Ukrainy wybierają Polskę. To jest naturalne prawo każdego uchodźcy, każdego migranta, tego, który przybywa rzeczywiście z sytuacji przymusu, zwłaszcza takiej właśnie uchodźczej, żeby sam określił miejsce pobytu i ci uchodźcy obecnie naturalnie wybierają polskie kraje sąsiednie. Tak powinno to działać także w stosunku do migracji południowej, no południe, z południa Europy.
Kończąc ten temat, jeszcze o coś pana zapytam, bo rząd, tak jak pan zaznaczył, mówi, polski rząd, tak, mówi, że my nie będziemy nikogo prosić, będziemy pomagać nawet bez tych pieniędzy unijnych, ale opozycja mówi, że rząd nie wystąpił z prośbą o pomoc unijną, dlatego też tej pomocy nie ma. No, jest tak, są jakieś formuły, są jakieś procedury, jeśli ktoś nie prosi o pomoc, to ta pomoc mu po prostu nie będzie przyznana. Może polski rząd tutaj popełnia błąd?
Ja nie będę się angażował w wewnętrzną debatę polityczną w Polsce. Uważam, że te argumenty są, jednocześnie uważam, że te argumenty są nonsensowne. Znaczy, to jest tak, że w takiej sytuacji, jak mamy do czynienia dzisiaj, obowiązkiem wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, jest pomaganie bez pytania o procedury, tylko po prostu powiedzenie wprost. Tak, uruchamiamy nowe środki, mamy na ten cel. To jest tak ważne dla bezpieczeństwa całej Europy, że nie ma dyskusji, po prostu środki są. Proszę się po nie zgłaszać, albo sami te środki oferujemy. To nie jest kwestia ani przepychanek politycznych, nie powinna być, ani jakichkolwiek ocen dotyczących innych elementów polityki europejskiej. To powinien po prostu być naturalny odruch wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, że po prostu sobie nawzajem pomagamy.
To spytam pana jeszcze o bezpieczeństwo, ale militarne, bo tak się składa, że dziś wchodzi w Polsce ustawa o obronie ojczyzny, zakładająca zwiększenie i środków w sensie finansowych na wojsko i dozbrojenie polskiej armii. Głównie chodzi też o sprzęt amerykański. Zresztą w tej kwestii, w tej sprawie rozmawiał dopiero co w Waszyngtonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czy Amerykanie w zamian za to takie nasze zaangażowanie nie powinni też mocniej zaangażować się w Polsce? Mam tu na myśli stałe bazy i takie naprawdę potężne bazy, które odstraszyłyby potencjalnego przeciwnika, a nam dały poczucie bezpieczeństwa.
Krok po kroku zbliżamy się do tej sytuacji, o której mówiliśmy od samego początku, gdy pan prezydent Andrzej Duda zaczął na poważnie zabiegać o obecność amerykańską i natowską na wschodniej flance, w tym w Polsce. Ta konsekwentnie jest rozbudowywana. Jak widzimy, ta sytuacja, jaką mamy miejsce, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, pokazuje, że od samego początku mieliśmy rację. To jest też taka prawda o tej wojnie, że dzisiaj bardzo wiele państw europejskich otwarcie mówi, popełniliśmy błąd w relacjach z Rosją. Ale nie mówi drugiego zdania. Popełniliśmy błąd, nie słuchając tych, którzy mieli rację. Bo to nie tylko chodzi o to, że wszyscy w stosunku do Rosji się myliliśmy. Nie, w Europie, w NATO były głosy, które mówiły, przewidywały to, co się wydarzy. Po prostu nas nie słuchano. Więc jak politycy zachodni mówią, myliliśmy się, powinni mówić, myliliśmy się dwukrotnie. Myliliśmy się w stosunku do Putina, ale myliliśmy się także w stosunku do tego...
No to czy dzisiaj Stany nie powinny mocniej zaangażować się nad Wisłą? Czekaliśmy na taką chyba sugestię, decyzję, może zawartą w przemówieniu prezydenta Bidena w Warszawie? Tego nie było.
Amerykanie angażują się coraz bardziej. Uważam, że będzie czas na to, żeby wyciągnąć długofalowe wnioski z tej wojny. Ona pokazała, że ten region jest regionem kluczowym dla bezpieczeństwa światowego, nie tylko regionalnego. Nie jest to tylko nasze przekonanie, to jest przekonanie dzisiaj już wszystkich, że tak naprawdę losy świata, bezpieczeństwa globalnego rozgrywają się w tym regionie, bo dla tego globalnego bezpieczeństwa zagrożeniem jest rosyjski imperializm. To nie jest wojna Putina, to jest wojna rosyjskiego imperializmu, który zagraża światu całemu, a nie tylko naszemu regionowi. Natomiast w związku z czym wnioski muszą być, myślę, że szczyt NATO w Madrycie, który będzie w tym roku, takie decyzje podejmie. To są powinny być decyzje sojusznicze i na takie decyzje też bym oczekiwał.
Zgodzi się pan z prezydentem Bidenem, który powiedział, że Putin jest zbrodniarzem, czy chyba nawet rzeźnikiem?
Uważam, że na terytorium Ukrainy popełniane są dzisiaj zbrodnie wojenne. Są popełniane zbrodnie wojenne i w zakresie po prostu działania armii rosyjskiej, ale także w zakresie tego, jak blokowana jest pomoc humanitarna. Takie sytuacje nie mieliśmy do czynienia nawet w Syrii, nawet w innych ostrych konfliktach na świecie. Prawo humanitarne było respektowane. Na tej wojnie nawet prawo humanitarne nie jest respektowane, więc rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która wymaga i mam nadzieję będzie osądzona w sposób bardzo zdecydowany, bo musimy udowodnić, że jako społeczność międzynarodowa przestrzegamy własnie zasad przez siebie samych ustalonych, że nie ma tego wyjątku, nie ma bezkarności, jeżeli chodzi o łamanie prawa międzynarodowego.
To skoro mamy tam ludobójstwo, skoro tuż za naszą wschodnią granicą rozgrywa się taka wojna, chyba zastępcza po prostu Rosji ze światem zachodnim, czy może szerzej z NATO. Jaką rolę, jak pan to widzi dzisiaj?
Przepraszam, przerwę. To jest wojna Rosji z globalnym porządkiem. Nie mówmy, że jest to wojna Rosji z Zachodem, bo wtedy część państw uważa, że może się tego, od tego odizolować, trzymać z daleka, niech się Zachód bije z Rosją na Ukrainie. Nie. To jest agresja Rosji na fundamentalne zasady międzynarodowego porządku, na pokój, na światowy pokój. Wszyscy jesteśmy ofiarami tej wojny bezpośrednio albo pośrednio. Ta wojna oddziałuje na cały świat i to jest prawda o tej wojnie.
To skoro jeszcze mocniej pan to określa, jaką rolę w takim razie, spytam pana jako znawcy stosunków polsko-amerykańskich, czy w ogóle Ameryki, jaką rolę dzisiaj w tym wszystkim odgrywa w amerykańskiej polityce Polska?
Jest dzisiaj dla polityków amerykańskich oczywistym, że Polska jest niezbędnym sojusznikiem Ameryki dla bezpieczeństwa światowego, którego, jak powiedziałem, losy rozgrywają się także w tej części świata, nie tylko w innych, odległych od nas zakątkach globu, ale także ta część świata jest nieustannie kluczem dla światowego bezpieczeństwa i Polska jest w tej części świata z kolei kluczem dla regionalnego bezpieczeństwa, więc to jest dla wszystkich jasne. Pamiętajmy, jak patrzymy na historię stosunków polsko-amerykańskich tylko za prezydentury Andrzeja Dudy, to jest przecież trzeci prezydent amerykański, z którym prezydent Andrzej Duda ma do czynienia. Zaczynał swoją prezydenturę za prezydenturę Baracka Obamy i wiceprezydenta Bidena. Potem były 4 lata prezydentury Donalda Trumpa. Teraz są lata prezydentury Joe Bidena. I widzimy, w jaki sposób konsekwentnie od tego 2015 roku prezydent Duda z kolejnymi ekipami amerykańskimi, niezależnie od tego, czy są demokraci, czy republikanie, buduje te więzi. To pokazuje, że te więzi są trwałe, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne w Waszyngtonie akurat rządzą.
To skoro mówi pan, że ta wojna rozgrywa losy świata, to jeszcze krótko na koniec spytam o losy Europy, bo niektórzy uważają, że w niedzielę rozstrzygną się losy Europy, mam na myśli wyborczą niedzielę we Francji. I pytanie, kto wygra, no tego nie wiemy, chociaż sondaże dają przewagę Macronowi. Jak pana zdaniem te wybory zmienią Europę?
Ja myślę, wychodząc trochę poza moją dzisiejszą funkcję i patrząc okiem politologa, myślę, że prezydent Macron przedłuży swoje rządzenie na drugą kadencję.
To dobrze czy źle?
To znaczy, że będzie kontynuacja takiego trendu, który już znamy. Jeśli ktoś lubi trwały i zastaną rzeczywistość, a nie oczekuje zmiany, no to pewnie będzie z tego zadowolony. Ten ktoś, kto uważa, że Europa wymaga wstrząsu, pewnie mówiłby, że szkoda, że takie wstrząsy nie nastąpi, bo rzeczywiście wybór Marine Le Pen byłby dla Europy wstrząsem i na dłuższy czas by pewnie zajął Europę samą osobę, nią samą. Tak? Europa zajęłaby się samą osobą, kwestią wewnętrzną ułożenia sobie nowej relacji, więc to pewnie by na dłuższy czas też zaangażowało energię europejską do debaty wewnątrzeuropejskiej, co pewnie z kolei dla świata i dla bezpieczeństwa globalnego nie byłoby najkorzystniejsze.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem porannej, sobotniej rozmowy w RMF FM był ambasador Polski przy ONZ, pan profesor Krzysztof Czerski. Dziękuję. Spokojnego dnia.
Dziękuję.